Rozdział 18. Gdy Rejwan weszła za Imendżą na balkon, przekonała się, że głosy już tam czekają. Wszyscy prócz Nekauna siedzieli na trzcinowych fotelach i sączyli chłodne napoje, i wszystkim prócz Nekauna asystowali towarzysze. On jeszcze żadnego nie znalazł. Minęły dopiero 2 miesiące od wyboru na pierwszy głos, a towarzysz powinien być dobierany z rozwagą, myślała Rejwan. Nie byłoby uczciwie, gdyby przyjmował i odsyłał kolejnych, dopóki nie trafi na kogoś, kogo by polubił i komu ufał. Imendża usiadła, a Nekaun skinął jej głową, potem z uśmiechem spojrzał na Rejwan. Jak zwykle uśmiechał się do niej jak do przyjaciela, którego wizyta sprawia mu radość, co wywoływało u niej uczucie zażenowania. Pochlebiało jej, że tak niezwykły człowiek zwraca na nią uwagę. Wszyscy się nim zachwycali. Był czarujący i troskliwy. Kiedy rozmawiał z ludźmi, całkowicie poświęcał im uwagę. Śmiał się z ich żartów, wysłuchiwał skarg i zawsze pamiętał ich imiona. Zresztą pewnie tylko się wydaje, że pamięta, uznała Rejwan, kiedy już usiadła obok Imendżi. Przecież nie musi ich zapamiętywać. Kiedy jest mu to potrzebne, może odczytać te imiona z ich umysłów. Zmieniły się też zachowania głosów wewnątrz grupy. Wprawdzie nigdy nie widziała, żeby Nekaun się gniewał albo złościł, ale było jasne, że to on kieruje. Zawsze wysłuchiwał ich rad i opinii, jednak sam podejmował ostateczne decyzje. Oczywiście inni nie mogą protestować, jeśli udzielili mu rady, która doprowadziła do takiej, a nie innej decyzji, myślała. Kiedy Imendża przekazała mu obowiązki przywódcy, nie wyraziła ani ulgi, ani żalu. Od tego czasu nie komentowała działań Nekauna. Jeśli jego decyzje uważała za błędne, nie dawała tego po sobie poznać. Nie może mi przecież nic mówić, przypomniała sobie Rejwan. Odczytałby to z moich myśli. Nie powie nic, jeśli nie chce, by on się tego dowiedział. Nekaun zaczął spacerować tam i z powrotem przy balustradzie. Po chwili spojrzał na nią z zainteresowaniem. Poczuła, że rumieniec oblewa jej twarz. O czym ja myślę? Znowu jestem cyniczna. Muszę z tym skończyć. On wie. Mam nadzieję, że to tylko z przyzwyczajenia, że naprawdę nie sądzę, by któraś z jego decyzji była błędna albo... Ponieważ jesteśmy już wszyscy, możemy zacząć, rzekł Nekaun. Tak, zgodziła się Imendża. Kogo, a raczej które miejsce omówimy jako pierwsze? Myślę, że najpierw Shar i Danway, odparł z uśmiechem. Przystojny, jasnowłosy głos odchrząknął. Przyprowadził ze sobą jednego z oswojonych wornów i bestia leżała teraz, dysząc obok jego fotela. Manewr z rozbiciem statku był chyba skuteczny. Rozbitkowie są dobrze traktowani. Drugi statek nadal stoi uwięziony w porcie Hon. Tak jak się spodziewaliśmy, Danuejczycy nie chcą pozwolić naszym ludziom zejść na ląd. Nekaun pokiwał głową. Gęca? Czwarty głos przeciągnęła smukłe, muskularne ramiona. Moi ludzie wędrują od 11 dni, ale nawet z pomocą ptaków badających teren przed nimi poruszają się wolno. Kilka razy zauważyli w oddali Sije, ale latający lud nie zbliża się do nich. Żadnego śladu tej, którą nazywają Aurają? Żadnego. To dobrze. Nekaun zwrócił się do Werwela. Krępy mężczyzna wzruszył ramionami. Moi słudzy przybyli. Toreńczyków nie obchodzi ich pochodzenie, jeśli tylko mogą coś od nich kupić. Bardzo pragmatyczny naród. Druga łódź nie dotarła jeszcze do Genrii. Nekaun spojrzał na Imendżę. A twoi słudzy są jeszcze na morzu? Przytaknęła. Tak, ten sztorm ich zatrzymał, tak jak twoich. Teraz, kiedy pogoda się poprawiła, powinni za kilka dni dotrzeć do Somreju. Czy to rozsądne, że nasi wysłannicy docierają do miejsc przeznaczenia w tym samym czasie? Zapytał Werwel. Cyrklianie mogą to zauważyć i zaczną nas podejrzewać o niedobre intencje. Jeśli zwrócą uwagę, odparł Nekaun. Spojrzał na Gęce. Niewielka jest szansa, by twoi ludzie pozostali niezauważeni, ponieważ ludzie rzadko wkraczają do Si. Jednakże Sije nie mają swoich kapłanów ani kapłanek, więc może łatwiej uda się ich przekonać. Trudno będzie znaleźć potencjalne sługi wśród zwykłych ludzi, zauważył Werwel. Moi informują, że prawie wszyscy utalentowani Witchani Północnej zostali kapłanami albo kapłankami. Nekaun uśmiechnął się i zerknął na Rejwan. A ci nieutalentowani się nie nadają. Ta reguła już w przeszłości była naszą słabością. Czy nieutalentowani Itchańczycy z północy porzucą swe pogańskie bóstwa i przyłączą się do prawdziwych bogów, jeśli dzięki temu będą mogli zdobyć władzę i poważanie, stając się sługami? Zastanowili się. Ta władza i poważanie, które proponujesz, cenne są tylko tutaj, mruknęła Imendża. Na razie. A ilu nieutalentowanym pozwolisz zostać sługami? Spytał Werwel. Jakich wybierzesz? Na początek nie chcę określać liczby, odparł Nekaun. Będą musieli wykazać, że są godni. Dobrze, mruknęła Gęca. Nie chcemy urządzać drwin z bogów, wyświęcając całkowitych głupków. Nie, zgodził się Nekaun i nagle spojrzał na Rejwan. Ale na razie nam to nie grozi. Jak sądzisz, Rejwan? Zamrugała zdziwiona. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że musi istnieć jakaś prostsza metoda nawracania Itchańczyków z północy. Cyrklianie wierzą, że nasi bogowie nie są prawdziwi. Szybko przeszliby do nas, gdybyśmy mogli im udowodnić, że się mylą. A jak mamy to zrobić? Nie wiem. Może tylko widok bogów by ich przekonał. Uśmiechnął się krzywo. Od czasu do czasu możemy prosić bogów o aprobatę lub przewodnictwo, ale nawet w takich przypadkach nie zawsze się pojawiają na nasze wezwanie. Nie wydaje mi się, by byli skłonni przybywać i demonstrować swoją moc każdemu wątpiącemu cyrklianowi, kiedy tylko sługa o to poprosi. Rejwan spuściła głowę. Nie, nie możemy żądać tak wiele. Ale szkoda, że cyrklianie nie widzieli, jak Szeir pojawił się po naszym wyjściu z kopalni. Gdyby zobaczyli ten wspaniały obraz, może nie walczyliby z nami, a zamiast tego się do nas przyłączyli. Czy bogowie zechcieliby się ukazać zgromadzeniu cyrklian? Myślę, że gdyby to było możliwe, już by to zrobili, stwierdziła Imendża. A co ich powstrzymuje? Spytała Rejwan. Zapadła cisza. Zmusiła się, by unieść głowę i spojrzeć na głosy. Zdziwiła się, że wszyscy wyglądali na głęboko zamyślonych. Nekaun marszczył czoło, jakby wzburzony jej słowami. Skierował ku niej wzrok i uśmiechnął się lekko. Ach, myśliciele, jak łatwo przychodzi im stawianie pytań, na które nie ma odpowiedzi. Wszyscy chcielibyśmy zrozumieć bogów, ale wątpię, czy komukolwiek się to uda. Są ostateczną tajemnicą. Pozostali pokiwali głowami. Nekaun zatarł ręce i rozejrzał się. Przejdziemy teraz do innych spraw? Zaproponował. Tak, zgodziła się Gęca. Słyszałem, że znowu doszło do pojedynku między dwójką dekkańskich arystokratów. Gęca przewróciła oczami. Tak. Te same stare rody, te same stare urazy. Musimy coś zrobić, by nie dochodziło do takich konfrontacji. Chętnie wysłucham twoich sugestii. Z ulgą, że nie jest już w centrum uwagi, Rejwan sięgnęła po kubek wody i wypiła łapczywie. Podczas takich spotkań Nekaun często pytał ją o opinię, a równocześnie rzadko zwracał się do innych towarzyszy. Choć pochlebiało jej to, jednak nie zawsze cieszyło. Czasami, jak dzisiaj, podejrzewała, że sama robi z siebie durnia. Na szczęście innym to chyba nie przeszkadzało. Nie zachęcali do powściągliwości. Kiedyś Rejwan starała się wykręcić od wyrażenia swojego zdania, ale Nekaun naciskał z tak bezlitosną cierpliwością, że w końcu ustąpiła. Ale widać, że moje pytanie ich zaniepokoiło, myślała, zerkając na pozostałe głosy. Chyba nie tylko ja się zastanawiam, czemu bogowie tak niechętnie okazują swoją moc i możliwości. Gdyby nie to, czy przegralibyśmy wojnę? Czy odradzaliby nam atakowanie Cyrklian? Z pewnością Kuar nie poprowadziłby nas do bitwy, gdyby bogowie się na to nie zgadzali. No i Szeir by się nam nie ukazał i nie zachęcał wojsk do walki, gdyby wiedział, że w bitwie nie mamy szans. Zatem albo nie wiedział, że przegramy, albo nie poznał nieprzyjaciela tak dobrze, by dostrzec zagrożenie. Tak czy siak musiał być świadom ryzyka. Rejwan pokręciła głową. Przynajmniej nie jestem jedyną, dla której działania bogów są niezrozumiałe. Nawet głosy nie wiedzą o nich wszystkiego. Mirar stał przed ścianą wody. Wyciągnął rękę i dotknął jej powierzchni. Gładka, falująca płaszczyzna rozerwała się na jego palcach i zimne krople spryskały nagie ramiona, budząc dreszcz. Załatw to szybko, poradził Lejard. Mirar zamknął oczy, pochylił się i wsadził głowę do wody. Była lodowato zimna. Zaczął szybkimi ruchami rozczesywać włosy i brodę, by przyspieszyć płukanie. Krok w tył i znowu znalazł się na powietrzu. Wyprostował się, a woda pociekła po jego nagiej piersi. Przejechał palcami po włosach i z satysfakcją stwierdził, że zniknęła cała lepkość, jaką pozostawiła farba. Nie miał ochoty znowu zanurzać się w zimnej wodzie. Ta perspektywa przez kilka dni zniechęcała go do powtórnego nałożenia koloru. Nie zapomnij o brwiach, ostrzegała go Emeral. Kiedy ludzie zobaczą ciemne włosy i jasne brwi, domyślą się, że użyłeś farby. Uśmiechnął się na to wspomnienie, starannie zmywając resztki farby nabieraną w dłonie wodą. Nie wspominała o barwieniu włosów na piersi ani nigdzie indziej, ale kto mógłby je zobaczyć? Nikt, dopóki Lejard miał cokolwiek do powiedzenia. Zaręcznik służył mu jedynie niewielki kawałek materiału. Ruszył z powrotem do groty, rozcierając skórę, by się rozgrzać. Vilar? Zatrzymał się i obejrzał na wodospad. Głos był znajomy. Dostrzegł sylwetkę Sije. Red? Tyf! Jego brat, przypomniał sobie Mirar. Mają takie podobne głosy. Zaczekaj chwilę! Zawołał. Pobiegł do jaskini, szybko skończył się ubierać, a potem wrócił do wyjścia ze swoją torbą leków. Młody Sije czekał w szczelinie między granicą wodospadu i skalną ścianą. Uśmiechnął się, widząc Mirara. Czy przyszedłem w nieodpowiedniej chwili? Nie, uspokoił go Mirar. Twoje towarzystwo zawsze sprawia mi radość. Sije ukrył uśmiech. Mirar szybko przypomniał sobie ich mowę, choć nie zawsze rozumiał konkretne frazy. Podejrzewał, że używa staroświeckich sformułowań, które ich śmieszą, a te zagadkowe dla niego słowa i zwroty to wynalazki ostatnich mniej więcej 100 lat. Spotkał obu braci kilka tygodni temu i powtórzył im historyjkę, którą wymyślili z Emeral. Umówił się z nią tutaj na spotkanie, a ona przez senne połączenie wytłumaczyła mu, jak trafić do jaskini, ale kiedy przybył, ona już odeszła. Wiedzieli, kim są tkacze snów. Z satysfakcją się przekonał, że Sije wciąż pamiętają Mirara i powtarzają opowieści, w których występuje jako dobroczyńca, uzdrowiciel i mędrzec. Z rozbawieniem odkrył, że ich zdaniem wszyscy tkacze snów są mężczyznami i dysponują magiczną mocą. Razem z Tyfem przeszli z zawodospadu na brzeg jeziorka, gdzie czekał drugi młody Sije. Witaj, Vilarze! Przyniosłem ci jedzenie. Red podniósł niewielką sakwę. Dziękuję. Mirar sięgnął do swojej torby. Przyszliście po więcej leków? Tak. Sizi mówi, że twoje lekarstwo działa. Chce go więcej. Teraz, kiedy robi się chłodniej, stawy mówcy Visa zaczęły boleć. Masz coś, co mu pomoże? Mirar uśmiechnął się. To nie on kazał wam prosić, prawda? Pytacie, bo chcecie mu pomóc. Red wyszczerzył zęby. Jest zbyt dumny, żeby prosić o pomoc, ale nie aż tak dumny, żeby nie skarżyć się bez przerwy. Mirar usiadł na kamieniu, zajrzał do torby i przestudiował jej zawartość. Będę musiał coś wymyślić. Mam tu puder na rany i środek łagodzący ból. Wyjął rzeźbione drewniane naczynie i niewielki woreczek z kulkami. Te kulki są na ból. Nie więcej niż 4 dziennie i nigdy więcej niż 2 na raz. Red odebrał woreczek i naczynie, po czym wcisnął je do torby umocowanej na piersi. Mirar sięgnął po sakwę z jedzeniem. Okazała się zaskakująco ciężka i wewnątrz usłyszał cichy plusk jakiegoś płynu. Czyżby... Aha! Wyjął bukłak tepi. Prezent od Sizi, wyjaśnił Tyf. Mirar przyjrzał się obu Sije. Śpieszy się wam z powrotem? Z uśmiechem pokręcili głowami. Mirar odkorkował bukłak, nabrał trunku do ust i poczuł ostry, orzechowy smak. Przełknął, rozkoszując się ciepłem, które wypełniło żołądek i zaczęło się rozchodzić po ciele. Przekazał bukłak Tyfowi. Jakieś wieści? Zapytał. Tyf napił się i oddał bukłak Retowi. Kapłani dotarli do przestrzeni. Będą uczyć Sije, którzy też chcą zostać kapłanami albo kapłankami. Mirar westchnął. Przez wieki Sije byli wolni od wpływów bogów, z wyjątkiem Huan, a bogini, kiedy już ich stworzyła, nie wtrącała się zbytnio w ich życie. Gdy będą już mieli własnych kapłanów i kapłanki, zaczną oddawać cześć wszystkim 5 bogom. A niektórzy z tych 5 mieli skłonności do wtykania nosów tam, gdzie nie trzeba. Nie wyglądasz na zadowolonego, zauważył Red. Mirar przyjrzał mu się z uwagą i pokręcił głową. Nie.
Dlaczego nie? Nie podoba mi się, że Sije będą kierowani przez bogów i ich ziemiochodzące sługi.
Tyf zmarszczył czoło. Myślisz, że tak się stanie?
Może.
A to niedobrze? Zapytał Red. Bogowie mogą nas ochraniać. Byliście bezpieczniejsi, kiedy nie mieliście kontaktów z resztą świata.
Świat nas zaatakował, przypomniał mu Red.
A tak, masz rację. Toreńscy osadnicy w pewnym sensie. No cóż, chyba nie mogliście zawsze pozostawać w odosobnieniu.
A ty nie czcisz bogów? Zapytał Tyf.
Mirar wziął bukłak od Reta i odłożył na bok. Pokręcił głową.
Nie, tkacze snów nie służą bogom. Pomagają ludziom. Bogom się to nie podoba.
Dlaczego?
Lubią, kiedy się ich czci. Lubią rządzić śmiertelnikami. Nie podoba im się, że tkacze snów ich nie czczą i nie są im posłuszni. Kiedy pomagamy innym, oni uważają, że zmniejszamy ich wpływ na tych, którym pomogliśmy.
Tyf zmarszczył brwi. A karzą was za to? Wróciło wspomnienie kamieni miażdżących okaleczone ciało. Mirar odepchnął je. Nakazali Juranowi z Białych zabić naszego przywódcę. Na ich polecenie cyrklianie zwrócili się przeciwko tkaczom snów. Wielu naszych zginęło. Choć teraz to się nie zdarza, ci nieliczni, którzy podejmują trudy życia tkacza snów, wszędzie są przez cyrklian pogardzani i prześladowani.
Obaj Sije spoglądali na Mirara ze wzburzeniem. Cyrklianie to nasi sojusznicy, oświadczył Tyf.
W jego głosie nie było ani lęku, ani próby usprawiedliwienia. Jeśli ty jesteś wrogiem cyrklian, czy stajesz się również naszym wrogiem?
Wasz lud musi sam zdecydować, odparł Mirar. Ten sojusz prawdopodobnie przyniesie wam wiele dobrego. Nie chciałem budzić w was zwątpienia.
Kłamca, stwierdził oskarżycielskim tonem Layard.
Jego głos był szeptem gdzieś w głębi umysłu Mirara. A dlaczego nie czcicie bogów? Spytał Red.
Z kilku powodów, odparł Mirar. W części dlatego, że naszym zdaniem ludzie powinni mieć wybór w tej kwestii. W części zaś przez to, że bogowie nie są tak dobrzy i łagodni, jak chcą, by wierzyli śmiertelnicy. Pokręcił głową. Mógłbym wam opowiedzieć takie rzeczy o wyczynach bogów w przeszłości, zanim wojna pozostawiła ich tylko pięciu, żebyście o nie mieli z wrażenia.
Tylko wyczyny tych pięciu za starych złych czasów? Zaproponował Layard.
Nie, to by było zbyt oczywiste. Zmieszam to z opowieściami o innych bogach.
Powiedz, rzekł z powagą Tyf. Powinniśmy wiedzieć, jeśli to oni mają nami władać.
Może wam się nie spodobać to, co usłyszycie, ostrzegł Mirar.
To zależy, czy ci uwierzymy, czy nie. Dawne historie są zwykle wyolbrzymieniem prawdziwych zdarzeń, zauważył rozsądnie Red.
To nie są historie, to wspomnienia, poprawił go Mirar.
My, tkacze snów, przekazujemy swoje wspomnienia uczniom i sobie nawzajem. To, co wam powiem, to nie wyolbrzymienie czy koloryzacja, ale prawdziwe wspomnienia ludzi od dawna martwych.
Albo nie całkiem martwych, dodał Layard.
Mirar zastanowił się. Czyli przyznajesz, że to ja jestem właścicielem ciała?
Nie doczekał się odpowiedzi. Obaj Sije patrzyli na niego w skupieniu. Wyczuwał ich ciekawość.
Co ja robię, pomyślał. Jeśli takie historie rozpowszechnią się wśród Sije, bogowie zwrócą na to uwagę i spróbują dotrzeć do źródła. Opowieści są potężną bronią. Mogą uczyć ostrożności. Myśl o Sije, którzy stają się kapłanami i o bogach, którzy kontrolują ich i zmieniają, skłoniła go do działania. Nie powinni się godzić na taki los, nie znając przynajmniej części prawdy.
Opowiem wam historię o martwych bogach, a także o tych z kręgu, rzekł.
Słyszeliście kiedyś o ladacznicach z Ajety? W oczach młodych ludzi błysnęło zaciekawienie.
Nie.
Ajeta to dawne miasto w krainie, która dzisiaj jest Genrią. Najbardziej popularnym bogiem, a właściwie boginią tego miasta była... Nie wymówię jej imienia. Ludzie zbudowali dla niej świątynię. Sprawowała nad nim władzę poprzez wymianę usług. Każda rodzina, która potrzebowała pomocy, musiała oddać do świątyni dziecko. To dziecko, płci męskiej albo żeńskiej, uczono sztuki prostytucji i zmuszano do usługiwania tym, którzy przychodzili i wpłacali świątyni pieniądze. Nie musiało być nawet całkiem dojrzałe, by zacząć swoją służbę. Jeśli kiedyś próbowało opuścić świątynię, było ścigane i zabijane. Dzieci urodzone przez tamtejsze kobiety były ofiarowywane bogini. Zainteresowanie w oczach obu słuchających zmieniło się w grozę.
To było jeszcze przed wojną bogów, upewnił się Red.
Tak.
Mirar milczał przez chwilę.
Chcecie wiedzieć więcej?
Obaj młodzi ludzie porozumieli się wzrokiem, a potem Tyf kiwnął głową.
Mirar przyjrzał się ich posępnym, zdeterminowanym twarzom i mówił dalej.
Ona nie była jedyną, która wykorzystywała swoich wyznawców. Inny bóg uwodził młode dziewczyny z całej Itchani. Niektórzy rodzice bali się go i ukrywali swe córki, ale na próżno, ponieważ bogowie widzą umysły wszystkich ludzi, wszędzie. Inni nazbyt cenili boską przychylność i głupio marzyli o tym, by ich dziecko zostało wybrane. Bóg lubił niewinność i pragnął całkowitego oddania. Kiedy znalazł dziewczynę spełniającą te wymagania, dawał jej rozkosz za pomocą magii, tak, że stawała się nieczuła na wszelkie fizyczne doznania. Ofiary przestawały jeść i zaniedbywały się.
No cóż, niewinność umiera szybko i prędzej czy później dziewczyny sprzeciwiały się temu, co się z nimi działo. Wtedy Bóg je porzucał. Nie żyły potem zbyt długo. Niektóre same się zabijały, inne głodziły się na śmierć, niektóre uzależniały się od wywarów rozkoszy. Leczyłem niektóre z tych dziewcząt, ale nie udało mi się ocalić ani jednej.
Ty? Zdziwił się Tyf.
Przecież to się działo chyba przed wojną bogów.
Mirar pokręcił głową.
Przepraszam, mówiłem jak ten, którego wspomnienia przywołałem.
Red zmarszczył czoło.
To dziwne.
Co takiego?
Bogowie nie są istotami fizycznymi. Dlaczego któryś miałby pragnąć... Zaczerwienił się. Dziewcząt.
Jest wiele opowieści o bogach, którzy zakochują się albo pożądają śmiertelnych. Może i są istotami magicznymi, ale tęsknią za fizyczną bliskością. Była taka słynna opowieść o bogini, bardzo stara nawet 1000 lat temu, która zakochała się w śmiertelniku i raziła śmiercią każdą kobietę, na którą spojrzał i którą zachwycił się choćby przelotnie. W końcu mężczyzna oszalał i popełnił samobójstwo. Jeśli więc odczuwają miłość, czy odczuwają też nienawiść?
Mirar kiwnął głową. O tak, nigdy pewnie nie słyszeliście o Welianach. To dlatego, że jeden z bogów ich nienawidził. Nienawidził tak bardzo, że jego wyznawcy ich wymordowali, aż do ostatniego półkrwi dziecka. Zajęło to wieki, ale w końcu zniszczył tę rasę całkowicie.
Tyf zadrżał. Jeśli bogowie potrafią zniszczyć cały naród, nierozsądnie byłoby stać się ich nieprzyjacielem.
Nie trzeba być ich nieprzyjacielem, żeby cierpieć wskutek ich działań. Danuejczycy byli pokojowym narodem farmerów i rybaków, dopóki Bóg wojny nie postanowił zmienić ich w wojowników. Nastąpiło stulecie głodu, ponieważ tylu z nich zajęło się walką, że nie miał kto uprawiać zbóż ani hodować bydła. Wiele tysięcy umarło.
Ale przecież nie wszyscy bogowie są źli, zauważył Red.
Nie, zgodził się Mirar. Niektórzy byli dobrzy. Na przykład Iria, bogini nieba. Można było ją wzywać, by przepowiadała następstwo pór roku. Ostrzegała też chyba przed niekorzystną pogodą i nadchodzącymi katastrofami. Był bóg morza Svarlen, który pomagał żeglarzom w nawigacji i uprzedzał o sztormach. I Kem, bóg żebraków, którego wyznawcy opiekowali się bezdomnymi i każdym, kto opieki potrzebował. To naprawdę straszne, że ich utraciliśmy.
Zginęli w wojnie, Tyf zmarszczył czoło.
Kto ich zabił?
Przez chwilę Mirar patrzył mu w oczy, nim odpowiedział.
Kto to wie? Może zwycięzcy.
Twarz Tyfa zmieniała się zwolna, kiedy pojmował, co to oznacza.
Pięcioro,
szepnął.
Na pewno nie. Ci dobrzy bogowie musieli zginąć na wojnie wcześniej, zabici przez kogoś innego.
Pięcioro musiało zabić ich zabójców.
To możliwe, zgodził się Mirar.
Jest także możliwe, że jedno albo więcej z pięciorga ich zabiło.
Nie zrobiliby tego, upierał się Sije. Są dobrzy. Gdyby byli źli, świat stałby się okropnym miejscem, a panuje pokój, przynajmniej w Witchanii Północnej.
A więc jesteśmy bezpieczni, uśmiechnął się Mirar. Ale pamiętajcie o jednym. Dwoje z tych bogów, o których mówiłem, których występki opisałem, wciąż jeszcze jest z nami. Może się zmienili, ale wiedząc o nich to, co wiem, nigdy nie uwierzę, że mają w sercu tylko dobro śmiertelnych.
Obaj młodzi ludzie wyglądali na wzburzonych. Mirara ogarnęły wyrzuty sumienia.
Czy naprawdę powinienem niszczyć ich złudzenia na temat bogów? Jaki mają wybór?
Sięgnął po bukłak i wręczył go Tyfowi.
Napijcie się i zapomnijcie, co wam mówiłem. To wszystko daleka przeszłość. Jak zauważyłeś, żyjemy teraz w lepszych czasach.
Tylko to się liczy.